Marek Skała i goście. 77 historii, które mogą dać Ci kopa w życiu i biznesie. Wydawnictwo One Press. Czyta Jakub Urlich. Rozdział pierwszy. Historie kardynalne. Ewolucja tytułu. Wersja pierwsza. 77 historii ratujących dupę w życiu i biznesie. Wersja druga. 77 historii ratujących Twój świat w życiu i biznesie. Finalnie zostało 77 historii, które mogą dać Ci kopa w życiu i biznesie. Wiele osób pyta, czy tytuł 77 historii jest prawdziwy. Był. Taki był pomysł. Dokładnie 77 historii. Potem się rozrosło, jak to w życiu. A potem nikt już nie liczył, ile ich w istocie jest. Staszek tym podrzucił kilka znakomitych rysunków, ale nie podrzucił uczynnego harcerza z misia, który mógłby zameldować: proszę pana, ja już obliczyłem, jest 121 historii, czuwaj! Zresztą, może tyle naprawdę jest? Ale czy to ma jakieś większe znaczenie? To już niech będzie, jak było na początku. 77. 1.1. Historia pierwsza. Skąd ta dupa? Dupa. Tak, synku, powiedziałem dupa. To puenta znanego edukacyjnego dowcipu. Dlatego nim właśnie zaczynam tę edukacyjno-menedżersko-rozwojową książkę. A oto dowcip. Idą sobie tata z synkiem. W pewnym momencie tata, widząc piękną dziewczynę, szepce z refleksyjnym podziwem: ale dupa. Tatusiu, czy ty powiedziałeś dupa? Nie, synku, przesłyszałeś się, ja powiedziałem dudek. A co to jest dudek? Taki ptaszek. A gdzie jest ten ptaszek? Był na drzewie. A na którym? W końcu umęczony ojciec z rezygnacją przyznaje: tak, synku, dupa. Powiedziałem dupa. Morałów z tej krótkiej historii może być wiele. I taka jest właśnie struktura tej książki. Z krótkich historii i zdarzeń staram się z koleżankami i kolegami, głównie mówcami ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, ale także trenerami i coachami, sportowcami i menedżerami, pisarzami i dziennikarzami, wyciągnąć wnioski i pokazać mechanizmy czy techniki ratujące nam, no właśnie, co? W początkowym zamyśle tytuł książki miał brzmieć 77 historii ratujących dupę w życiu i biznesie. Potem puryści, że dupa to brzydko, i marketingowcy, że nikt książki z dupą w tytule nie kupi, spowodowali zamianę dupy w tyłek. Ten jednak jest słowem dość miękkim, niejakim takim. W efekcie wygrało słowo świat. Jak w powiedzeniu: jesteś całym moim światem. W tym rozumieniu naszym światem może być jedna szczególna sytuacja zawodowa, jakieś zdarzenie albo relacja osobista, coś, co jest dla nas ważne w tym konkretnym momencie życiowym czy zawodowym, co jakoś decyduje o naszym dobrostanie, relacjach, przyszłości. A potem moja Ania, jej historia też jest w książce, powiedziała, że te historie raczej nie ratują ani świata, ani dupy. Jeśli już, to raczej mogą dać kopa. I tak już zostało. I tak jest na okładce. Wróćmy do dowcipu, a ściślej do morałów, jakie z niego płyną. 1. Nie warto kłamać, jeśli nie trzeba. Namęczysz się, nakombinujesz, a prawda i tak wyjdzie na jaw. Będą mieć do ciebie pretensje nie o to, co opowiedziałeś czy zrobiłeś, ale o to, że kłamałeś. 2. Nie warto się wstydzić naturalnego podziwu dla zjawisk pięknych i ciekawych. Jeśli widzisz coś, co budzi twój podziw, powiedz o tym otwarcie. Może to być widok z okna biurowca, obraz na ścianie, wystrój biura, gustowny krawat czy okulary. 3. Nie wstydź się, jeśli emocje cię poniosą i użyjesz słów bardziej rustykalnych. Są częścią języka polskiego. Zapraszam do historii krakowskich o wulgaryzmach właśnie. Tam temat jest rozwinięty szerzej. Na koniec historia biznesowa z dupą, ściślej z tyłkiem, która uratowała byt całkiem sporej firmy. Nazywam ją na szkoleniach case'em. Dokładnie jest to case study, politycznie niepoprawny tyłek ratujący całkiem poważny biznes. W Kazimierzu Dolnym, w hotelu Jan Kazimierz, mówiłem do dużej grupy menedżerów sporej firmy. Mówiłem o automotywacji, o wartościach, o zaangażowaniu. Sytuacja była trudna. Firma w zawirowaniach, morale słabe. Właściciele i zarząd chcieli tchnąć w kadrę trochę ducha, wiary w to, że sami mogą wyprowadzić firmę z kłopotów. Stąd pomysł na dość drogi event, świetny hotel, wieczorem znany kabaret, koncert, na bogato. Jednak w czasie mojego wykładu już było widać, że nastroje są minorowe, a reakcje uczestników słabe. W głowach raczej myślenie, jak uratować siebie, niż jak ratować firmę. Przed wyjściem na przerwę uczestnicy wykonali jedno z moich sztandarowych ćwiczeń. Facciamo oggi una bella giornata, czyli zróbmy sobie piękny dzień. Polega ono na tym, by w parach powiedzieć po komplemencie, ale z reakcją włoską. Typowa polska reakcja na masz piękną sukienkę brzmi aj tamto stara szmata, kupiłam w lumpeksie 5 lat temu. W ćwiczeniu wymagam reakcji włoskiej, czyli entuzjastycznego przyjęcia komplementu. Coś w rodzaju bardzo ją lubię, dostałam na urodziny, kupiłam specjalnie na tę okazję. Zazwyczaj jest sporo zabawy, ale nie tym razem. Kiedy w słabych nastrojach uczestnicy wychodzili na kawę, poprosiłem o wykonanie tego ćwiczenia raz jeszcze, indywidualnie, w kuluarach. I tu zdarzyła się rzecz, która uratowała cały event. Zmieniła nastroje ludzi najpierw w drugiej części wykładu, potem podczas wieczornej imprezy. Zmienił się stosunek tych ludzi do siebie. Co było iskrą? Jedna z dyrektorek z ironią w głosie powiedziała zaczepnie do kolegi: hej, masz mi komplement powiedzieć. Na co kolega, również konfrontacyjnie, na zasadzie jak chcesz to masz, wypalił: masz świetny tyłek. Normalnie by tego nie powiedział, ale ten nastrój, prowokacyjność koleżanki, nie powinno było pójść, ale poszło. Wokół zapadła cisza. Ludzie czekali w napięciu na reakcję, a dziewczyna z uśmiechem położyła mu rękę na ramieniu i powiedziała: Jacek, powiedz mi coś, o czym bym sama nie wiedziała. Świadkowie wybuchnęli śmiechem, zaczęli się bawić sytuacją, posypały się komplementy, czasem bardzo odważne. Druga część wykładu poszła znacznie lepiej. Ekipa wyraźnie się rozkręciła. Impreza skończyła się nad ranem. Ten jeden żart, w normalnej sytuacji skrajnie niepoprawny, zmienił nastroje. Poprawił relacje między uczestnikami. Wrócili do pracy z inną energią, z innym myśleniem, a firma ma się do dziś zupełnie dobrze. Tego właśnie, innej energii, innego myślenia przez wszystkie 77 historii wam życzę. 1-2. Historia druga. Rzecz o historiach. Bardzo często w czasie wykładów korzystamy z metafor, z przypadków zwanych, dla podniesienia rangi, case study, z historii rozmaitych, dziś ubranych w konwencję storytellingu. Z tej struktury często korzystają księża w czasie kazań, politycy, reklama. Był nawet program w TVN pod tytułem Opowiedz nam swoją historię. Dlatego zanim modny stał się storytelling, niektórzy mówili polećmy miszczakiem. Co te pojęcia łączy? Mają taką samą strukturę, znaną jako krzywa zmiany Kurta Lewina. Tak, zmiany, bo historia ma zawsze coś zmienić. Znaną też jako podróż bohatera, profesor Robert Diltz. Ja nazywam ją strukturą DDT, czyli dawno, dawno temu żył, był, ruszył w drogę, pokonał trudności, zdobył rękę księżniczki i żyli długo i szczęśliwie. To najstarsza struktura świata. Struktura opowieści, bajki, legendy, sagi. I nieważne, jak nazywa się bohater. Może Jasi Małgosia lub sierotka Marysia? Może Odys lub Mojżesz albo Frodo Baggins? To mniej ważne. Bardziej ważne są struktura i morał, jaki płynie z historii. Czy ta opowieść inspiruje? Czy daje kopa? Czasem ludzie pytają, na ile te historie opowiadane ze sceny czy ambony są prawdziwe. No cóż, te w książce są. To osobiste przeżycia poważnych ludzi, więc są prawdziwe. Czy w 100% prawdziwe? Oczywiście, że tak, ale przytoczę dwa podejścia. Jeden z czołowych polskich coachów powiedział kiedyś w czasie szkolenia tak. Nie wiem, czy ta historia miała dokładnie taki przebieg, jak ktoś mnie, a ja wam opowiedziałem. Ale nawet jeśli nie, to taki właśnie przebieg powinna mieć, bo mądrych rzeczy uczy. 2. W 2018 roku Lonia Fogelman wydał książkę Warto żyć. Składa się ona właściwie z samych historii. Napisana jest w formie rozmowy prowadzonej przez Michała Komara. Jeśli jeszcze nie czytaliście, zróbcie to koniecznie. Książka jest genialna. Leonia jest genialny. Jego spotkania z legendami naszej wyobraźni są niesamowite. Żydowski chłopak, który uciekł Władysławowi Gomułce i jego wrednej, tragicznej dla Polski nagonce. Wyjechał w 1967, rok przed rokiem 68. Naprawdę warto poczytać, jak chłopak z Pułtuska, z Legnicy, a potem Warszawy spotyka Włodzimierza Wysockiego, opiernicza w Paryżu Jeana Paula Sartra, spędza wieczory z Jeanem Paulem Belmondem, sika w Nowym Jorku z Jimim Hendrixem. Zresztą po tym wspólnym sikaniu Hendrix zafundował mu sernik. Dlaczego sernik i kto Loni ten sernik zjadł? Przeczytajcie w Warto Żyć. Przytoczyłem tylko kilka smaczków. Sama książka jest głęboka, bardzo ciekawy przewodnik po intelekcie, po sztuce, prawie i filozofii świata. Pytacie, skąd ta reklama tutaj? To przeczytajcie poniższy fragment. Michał Komar w pierwszym pytaniu kreśli typowy obraz emigranta. Statek, deszcz, walizka z imitacji skóry, paszport w jedną stronę. Na to Lonia. Ja akurat dotarłem do Nowego Jorku samolotem, a walizki miałem dwie, ale niech będzie, bo to moja historia. Opowiem o tym, co naprawdę zapamiętałem, lecz opowiem tak, jak chcę to pamiętać. A czy wtedy padał deszcz, czy świeciło słońce, nie ma żadnego znaczenia. I tak będzie do końca naszej rozmowy. Moja i tylko moja prawda. Tak będzie też w tej książce. Nieważne, czy na 100% tak było. Każdy z ponad 40 autorów opowiada to tak, jak zapamiętał i, jak mówił Lonia, jak chce pamiętać. 1.3. Historia trzecia. W&W, czyli Wranglery i węgiel. W czasach mojej młodości wyznacznikiem statusu były dżinsy z Peweksu. Pewnie trudno dziś uwierzyć, że najzwyczajniejsze w świecie spodnie robotnika, stworzone z materiału zrobionego we francuskim Serge Denim, staną się w komunistycznej Polsce wyznacznikiem statusu. A to było tak. Byłem rozsądnym dzieckiem. Oczekiwanie, że rodzice zarabiający około 3500 zł, wówczas odpowiadające około 32 dolarom, kupią mi spodnie za 11 dolców, było marzeniem raczej nieosiągalnym. Tym bardziej, że musieliby, bo jeszcze siostra, kupić dwie pary. Życie nie było wtedy łatwe. Na przykład opłata za mieszkanie wynosiła dokładnie 420 zł. Sam płaciłem na poczcie, to pamiętam. Przełóżmy te kwoty na nasz XXI wiek. Zarobki wynoszą 3000-4000 zł, a opłata za duże mieszkanie to jakieś 400 zł. Ale te wymarzone markowe spodnie nie kosztowałyby już 200 zł, lecz 1200. Jakakolwiek presja na rodziców była nierealna. Po pierwsze, nie znaliśmy jeszcze typowego szantażu emocjonalnego. Wszyscy je już mają. Po drugie, byłby spory wstyd to zastosować, bo z rodzicami mieliśmy naprawdę dobre relacje. Od 15 roku życia, z małej Nowej Dęby w Puszczy Sandomierskiej, spokojnie ruszałem w ciągu roku szkolnego na 3-4 rajdy studenckie w Bieszczady. Z błogosławieństwem rodziców. Więc robienie starym jakiejś siary oportki było poza zasięgiem. Po trzecie wreszcie, gdybym tak o te Wranglery wystartował z tekstem "muszę mieć", najzwyczajniej rodzice by mnie zabili. Śmiechem. W drugiej klasie liceum trafiła się okazja zarobienia własnej kasy. Nie żadne tradycyjne zbieranie owoców pod Sandomierzem, ale rozładunek wagonów na przyczepy traktorowe. Mała węglarka, 30 ton dla dwóch i duża 60 ton dla czterech. Moja pierwsza to 30 ton, realnie 28. Zaczęliśmy około 18 i skończyliśmy około 4 rano. Od północy łopata bardziej rzucała mną niż ja łopatą. Choć miałem tylko 16 lat, dałem radę przerzucić te kilkanaście ton węgla. Zarobiłem 1400 zł w jeden dzień. Szczerze mówiąc, to była noc. Wystarczyło i na Wranglery, i na wakacje 1975. Nie bardzo pamiętam, jak nad ranem wróciłem do domu. Jakieś 2 kilometry rowerem z rampy kolejowej. Po latach okazało się, że na bocznicy obok, ja w Dębie Rozalinie, on w Chmielowie, podobnie pracował chłopak z Tarnobrzegu Robert Korzeniowski, przyszły mistrz olimpijski i świata. Fajny facet i kumpel. Jego historia jest dalej w książce. Ale wróćmy do mnie. Pamiętam doskonale, jak po tygodniu tata zapytał, kiedy jadę do Peweksu w Tarnobrzegu po te wymarzone dżinsy. Nie pojechałem po te Wranglery nigdy. Nie pamiętam też, kiedy kupiłem pierwsze markowe, chyba w Niemczech, w latach 90. jako dorosły facet. Nie pamiętam, bo to już nie miało znaczenia. Znaczenie miało wtedy, w szkole, ale nie same spodnie, tylko fakt, że mogłem. Chodziłem więc w odrach, normalnych polskich dżinsach i miałem w dupie budowanie swojej pozycji w szkole poprzez noszenie takich czy innych spodni. Bo mogłem, bo zmądrzałem. Miałem fajnych rodziców, normalną rodzinę, świetnych sąsiadów i wspaniałych kumpli w szkole. Kiedy kupienie spodni wymagało jedynie godzinnej wyprawy do Peweksu, przestało mieć sens. Morał. Zgodnie z Robertem Cialdinim, nieosiągalne kusi, i Spencerem Johnsonem, nie daj się wyprzedzić swojemu serowi, bywa, że banalne, acz trudne do osiągnięcia marzenia, niezwykle nas kręcą. Kiedy jednak możemy je spełnić, często okazują się miałkie i zupełnie nic nie wnoszące. Skutek. Od wtedy do dziś nigdy już nie brakowało mi pieniędzy. Może na studiach było biednie. Jak to na studiach? Pamiętam chleb ze smalcem i przecierem pomidorowym. Keczupu wtedy nie było. Gdy w czasie studiów urodziły mi się dwie córki, to pracowałem ostro w Żaczku. Kiedy urodziła się trzecia, pojechałem na Saksy do Niemiec. Ale do dziś nigdy nie miałem poczucia biedy. Nie tęskniłem za autami, zegarkami itp. Dobrostan mamy w sobie, nie w rzeczach. Te trzy podstawowe historie wyznaczają kierunki tego, co znajdziesz czytelniku dalej. Prawdę. Wielki szacunek dla ciebie, mój, nasz czytelniku. Inspiracje. Bierz, ile uniesiesz. Nie musisz czytać całości. Przerwij na chwilę, odłóż książkę. Zamiast czytania kolejnej historii, zrób to, o czym pomyślałeś. Zrób. Niech twoja kora przedczołowa nauczy się czegoś nowego. Ona nigdy tego nie zapomni. Tak jak ty nigdy nie zapomnisz, jak się jeździ na rowerze. Nawet jeśli 20 lat nie siedziałeś na siodełku, nadal to umiesz. To ostatnia inspiracja, morał, z tego rozdziału. Rozdział drugi. Historie młodości durnej i chmurnej, czyli wylatywanie nad poziomy. Dwa, jeden. Historia pienińska. Krościenko z majtkami w tle. W liceum jeździliśmy na obozy wędrowne. Fajnie zorganizowane, prowadzone przez dwóch, trzech sensownych i lubiących góry nauczycieli. Tym razem byli to dyrektor Józef Antończyk i profesorka fizyki Maria Kasak. Ich sensowność polegała na dużej dozie swobody dawanej 16-17-latkom, ale z trzymaniem ręki na pulsie na wszelki wypadek. Na przykład pozwalali nam grać w brydża, czasami nawet do świtu, pod warunkiem, że nie będziemy nikomu przeszkadzać. Trzeba więc było się przenieść ze śpiworami na tak zwane boisko, miejsce, gdzie w stodole stoi wóz, zorganizować światło, a potem tam już przespać kilka godzin do rana. Tak, spaliśmy w stodole u gospodarza przy drodze z Krościenka na Lubań. Takie były czasy. Cała ekipa, jakieś 22-24 osoby, spała na górze na sianie. Dla bezpieczeństwa my pod jedną ścianą, a dziewczyny pod drugą. Mieliśmy naście lat. Fascynacje, skrywane miłości. Ale w tamtych czasach seks, czy choćby nagość, był absolutnym tabu. Goliznę można było zobaczyć w atlasie anatomicznym albo na średniowiecznym obrazie. Kąpaliśmy się w pobliskim Dunajcu, a rano myliśmy się w miednicach przy studni. To już było nacechowane lekkim erotyzmem, bo wymagało jakiegoś częściowego negliżu. Dla zapewnienia intymności dziewczynom nauczyciele wprowadzili operację przebieramy się. Chłopaki robią wypad na dół, a dziewczyny się przebierają. Potem chłopaki. Tak było przez 2-3 dni. Potem się to rozpuściło. Mnie zupełnie nie przeszkadzało, że kilka dziewczyn się jeszcze pakuje, kiedy zmieniam koszulkę z tej do spania na te do chodzenia. Jakoś piątego dnia jedna z dziewczyn trochę zamarudziła i w czasie męskim jeszcze się przebierała. Dokładnie pamiętam jej słowa: poświeć do cholery, bo nie mogę sobie trafić. Poświeciłem i zobaczyłem koleżankę w majtkach. Nie w stroju kąpielowym, ale w majtkach. Skaczącą na jednej nodze, by trafić w drugą nogawkę dżinsów. I mającą w nosie, czy ktoś te majtki widzi. 5 dni. Dokładnie tyle zajęła nam zmiana relacji. Przyjęcie innych zasad wspólnego bytowania. Dziś oswajania się z ciałem i nagością rozumiemy lepiej, bo obserwujemy to na wyprawach, w rejsach, nurkowaniach czy safari. Tam, gdzie miejsce i warunki wymuszają inne podejście do intymności. To szybko zmienia relacje. Inaczej traktujemy wtedy poczucie bezpieczeństwa, intymności. Nie tylko fizyczności, ciała, ale także psychiki, wsparcia, otwartości, zaufania, bliskości. I choć podczas naszych wycieczek nie powstały żadne pary, to wracając byliśmy sobie bliżsi, serdeczniejsi. Zmieniliśmy się. Wniosek pierwszy. Człowiek rzadko zmienia się pod wpływem argumentów czy przekonywania. Jeśli jednak zmienisz okoliczności, ludzie zmienią swoje zachowania niemal natychmiast. Wniosek drugi. Ludzie szybko przyzwyczajają się do nowych sytuacji. Jeśli stworzysz warunki fizycznej bliskości, to ludzie sensowni błyskawicznie skrócą dystans, przesuną granice, otworzą się bardziej, łatwiej staną się zespołem. Wniosek trzeci. Nie przejmuj się deklaracjami teoretyków. Ja bym nigdy, ja zawsze, bo dopiero w działaniach praktycznych pojawiają się konkrety. By zamknąć klasykiem, byt jednak określa świadomość. 2.2. Historie tatrzańskie. Budźko, Franek i wizyta starszych panów, czyli historie o pasji i klasie. Miałem 17 lat, kiedy po raz ostatni w życiu pojechałem na zorganizowany obóz wędrowny. Potem prowadziłem kilka studenckich obozów, ale już na własnych zasadach. Także wcześniej, jak na owe czasy, bo w 5 klasie, uciekłem z powszechnych wtedy kolonii. Na obóz harcerski ostatni raz pojechałem w podstawówce. Mogłem tak szybko dorosnąć, bo miałem fajnych rodziców. Ze strachem, ale puszczali mnie w góry samego. Ten ostatni licealny obóz w Tatrach był wyjątkowy, dlatego na 2 tygodnie poddałem się reżimowi. Było warto. Mieszkaliśmy w Kościelisku, w typowym góralskim siedlisku w kształcie litery L. Jedno skrzydło mieszkalne, drugie gospodarskie. Spaliśmy w stodole na sianie. Graliśmy tam do rana w brydża, a potem w góry. Naszym gospodarzem i przewodnikiem był legendarny już wtedy Franek Spytek. To właśnie są jego historie. Sam ich już nie napiszę. Przeżywszy 77 lat, został pochowany w rodzinnym kościelisku. Chylę dziś czoła przed tym facetem pełnym emocji, humoru, ironii i serdeczności. Pokazał nam wtedy, jak żyć. Z pasją. 2.2.1. Historia pierwsza. Frankowe fascynacje. Jako 9-letni dzieciak zaczarowany czerwonymi wierchami poszedł szukać skarbów do Doliny Starorobociańskiej. Ojciec znalazł go po 3 dniach. Na szczęście żywego. Franek był wielkim pasjonatem gór, fotografii, filmu. Był szefem GoPro w Tatrach Zachodnich. Brał udział w kręceniu filmów górskich. Zabezpieczał kaskaderów. Kiedyś w trakcie kręcenia porwała go lawina. Przeżył, ale wycofał się z tak aktywnego życia. Był prekursorem szkolenia psów lawinowych. O nim i o jego budźku nakręcono w 1983 serial dla młodzieży. Do dziś z dumą wspominam, że też szkoliłem budźka. Chowaliśmy się w lesie, a pies miał za zadanie znaleźć tego, którego zapach dostał. I nigdy się nie mylił. Morał, znany od czasów greckich. Jeśli robisz to, co lubisz, nigdy nie będziesz pracował. Jest jednak drugie dno. Będziesz w pracy zawsze, nawet na urlopie. 2.2.2. Historia druga. Frankowe legendy. O Franku krążyło po Zakopanem wiele legend. Tych dorosłych wspominać nie będę, ale jedną o budźku, tak. Śmiano się z Franka, że koło południa Frankowa mama wypuszcza budźka z domu w Kościelisku. Pies miał taki węch, że bez problemu znajdował Franka w Tatrach. Ale starzy przewodnicy, jego koledzy opowiadali turystom, że to zwyczajne oszustwo. Franek zawsze, zanim wyszedł z domu, mówił budźkowi na ucho, w której dolinie będzie z grupą. Więc z tym znajdowaniem to zwyczajna lipa. Czym się tu ekscytować? Budźko przecież już rano wiedział, gdzie ma Franka szukać. Ten rodzaj legend pokazuje ogromną sympatię środowiska przewodników do Franka. Morał, pochodzący od Arystotelesa. Jeśli nie chcesz, by cię krytykowali, nie rób nic, nie mów nic, bądź nikim. Tu też jest drugie dno. Jeśli będziesz szanował innych i będziesz prawdziwy, to będą o tobie mówili dobrze. 2-2-3. Historia trzecia. Frankowe wskazówki. Dziś nie pamiętam, czy było to schronisko na Polanie Chochołowskiej, czy na hali Ornak. Po przejściu sporej trasy trafiliśmy tam na późny obiad. Obsługa schroniska, kucharki, wszyscy do spytka. Franuś, Franuś, jak się czujesz, jak zdrowie, cielęcinki ci zrobimy. Tak dowiedzieliśmy się, że Franek przeszedł niedawno ciężką chorobę. W czasie szczepień przed wyprawą w Himalaje zarażono go jakimś paskudstwem. Dzięki temu odkryliśmy, dlaczego nas spowalniał. Kazał chodzić po górach mniej energicznie, wręcz się wlec, oszczędzać energię. Nawet trochę pokpiwał z naszego żwawszego maszerowania. Wtedy zrozumieliśmy, dlaczego i było nam trochę wstyd. My tu orły, sokoły, a nasz przewodnik to rekonwalescent. Zwolniliśmy. Następnego dnia nasz wstyd był jeszcze większy. Morał. Nigdy nie wiesz wszystkiego. Nie znasz szczegółów. Nie wiesz nawet, co 10 minut wcześniej przytrafiło się osobie, z którą się właśnie spotykasz, co wpływa na jej zachowanie, nastrój, na jej decyzję. Nie oceniaj więc pochopnie, bo potem będzie ci głupio. 2-2-4. Historia czwarta. Frankowe i nasze bieganie. Następnego dnia poszliśmy na zawrat. Naszą rozrywką było zbieganie po kamienistych ścieżkach. Ot tak, dla rozrywki, adrenaliny. A Franek ciągle powtarzał. Bez napięcia, nie tak ostro, nie tak energicznie. Biegnijcie luźno, elastycznie, tak by ciało mogło zareagować na jakieś potknięcie. Wiadomo, rekonwalescent. A my to przecież sama młodość, dynamika. Kiedy schodziliśmy do Doliny Pięciu Stawów Polskich, Franek nagle powiedział – gońcie mnie! I ruszył w dół. My za nim. Niestety jego plecy były coraz mniejsze, aż nam zniknął za którymś z zakosów. Kiedy wypadliśmy zza zakrętu, Franek siedział spokojnie na kamieniu. Popatrzył na nas z lekkim uśmiechem i powiedział – jak się będziecie tak wlekli, to do nocy na kościelisko nie wrócimy. Wtedy dopiero dotarło do nas, że wiele lat szkolił goprowców. Pracował z kaskaderami. Do dziś chodzę po górach tak, jak uczył Franek. Z dużym luzem, bez zbędnego napinania się. Morał. Szanuj ludzi doświadczonych. Ucz się od nich, kiedy tylko masz okazję. Są ekspertami. Dostrzegaj u nich klasę, zanim ci to udowodnią. Przecież nie zawsze będą chcieli to robić. Wtedy wiele stracisz, a następnej okazji już nie będzie. 2-2-5. Historia piąta. Frankowa tabliczka z bucem. Prywatne życie Franka trochę się skomplikowało. Wpadł więc na pomysł, by prowadzić turystów w wysokie góry. Jednym z elementów przygotowań były właśnie te szczepienia, w czasie których go zarażono. Drugim – konieczność nauczenia się niemieckiego, bo większość chętnych to byli Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. Nad drzwiami Franka wisiała tabliczka z napisem „Język niemiecki, bucu”. Była zawieszona na łańcuszkach na framudze i dość nisko opuszczona. Franek wyjaśnił nam, że kiedy się spieszy, to wali czołem w deskę i wraca po słownik lub rozmówki. O jego nauce wiedzieli wszyscy. Kiedy zjeżdżaliśmy autobusem do Zakopanego, pasażerowie mówili – cichojcie, Franuś się uczy. Dziś nazywamy to automotywacją z wykorzystaniem dysonansu poznawczego albo regułą konsekwencji Roberta Cialdiniego. Wtedy była to drewniana tabliczka z wyrytym góralskim dłutkiem napisem. Walnąłem się o nią kilka razy. Bolało. Morał. Nikt cię nie zmotywuje lepiej niż okoliczności i ty sam. Poza tym cała ta motywacja jest trochę przereklamowana. Ważniejsze są systematyczność, konsekwencja i samokontrola. 2-2-6. Historia szósta. Frankowi goście emeryci. Któregoś wieczoru zastaliśmy pod frankowym domem Volkswagena Garbusa. Przyjechało dwóch starszych panów, kolegów Franka. Za jego sugestią zaprosiliśmy ich do ogniska. Poczęstowaliśmy. Trochę głośniej niż zwykle opowiadaliśmy też o dzisiejszych górskich sukcesach. A niech słyszą. Grzecznie, acz z lekką ironią zapytaliśmy starszych panów, gdzie oni dziś byli, oczekując tekstu co najwyżej o ścieżce nad reglami. okazało się, że przeszli Orlą Perć. Musieliśmy mieć naprawdę głupie miny, bo Franek ryknął śmiechem. A potem przedstawił kolegów, znanych nawet nam z nazwisk uczestników wyprawy na K2. Dostaliśmy od nich pamiątkowe widokówki i autografy. A potem rozmawialiśmy już jakby ciszej. Morał. Nawet jeśli byłeś dziś na hali pysznej, nie bądź nadmiernie pyszny i nie oceniaj innych po wieku, ubraniu czy samochodzie. Nawet Mark Zuckerberg najchętniej chodzi w zwykłych koszulkach jednego koloru. Do dziś robię sobie frankowe tabliczki, które motywują mnie do podjęcia pewnych działań. Nie wycinam ich dłutem w deskach. Drukuję. Przyklejam do lustra, biurka czy drzwi trenerskim glutem. Taką masą plastyczną, nie zostawiającą śladów. Kiedy spotykam człowieka, nie oceniam go, lecz staram się czegoś od niego nauczyć. Myślę w kategoriach: ciekawe, co wyniosę ze spotkania. Czego mnie to spotkanie, ten pan, nauczy? Zamiast natychmiastowej oceny. On jest taki lub owaki. Zawsze też mnie bawi, że w tamtych czasach nie było potrzebne słowo motywacja. Po prostu coś się robiło, by coś mieć. I nie tłumaczyło porażek brakiem motywacji. 2-3. Historie beskidzkie. Wysowa z deszczem, z Hermaszewskim oraz z seksem w tle. 2 lata później, po zdaniu matury, ruszyliśmy z kumplem na rajd siarkowców. Termin rajdu był bardzo atrakcyjny. Wyjazd w sobotę w dniu rozdania świadectw około 12, a rodzice wychodzili z pracy o 13. Powrót w następną sobotę, kiedy rodzice zdążyli ochłonąć. Dla mnie i kumpla była to wprawdzie rzecz bez znaczenia, ale dla młodszych uczestników i mających oceny niższe niż oczekiwania rodziców bardzo ważna. Tak naprawdę to obaj powinniśmy uczyć się do egzaminów na studia, tymczasem zupełnie niespodziewanie zostaliśmy studentami. Za wyniki szkolne i maturalne zostaliśmy przyjęci na studia bez egzaminów. Zaskoczenie, wielka radość i niespodziewana okazja do tygodniowego rajdu po Beskidzie Niskim. Drugim wyróżnikiem tego rajdu była świetna organizacja. Każda trasa miała ciężarówkę, która woziła sprzęt biwakowy i plecaki. Wieczorami rozbijaliśmy namioty i rozpalaliśmy małe ogniska, by ugotować jakiś rosół, pomidorową z wermiszelem lub herbatę. Potem wspólne ognisko z gitarami niemal do rana. Rano pakowaliśmy się i dalej w drogę. Kolejny dzień rajdu. 28 czerwca 1978 roku. Od rana lało jak nieszczęście. Wpadliśmy z kumplem na pomysł, by podejść do pobliskich domów i kupić trochę mleka. Minął nas PKS obklejony plakatami pierwszego polskiego kosmonauty. Śmiechom nie było końca. Ale gospodyni od mleka słuchała radia i tam rzeczywiście mówili o Mirosławie Hermaszewskim. Wróciliśmy na biwak z mlekiem i sensacją. Tymczasem lało nadal, przez całą drogę z Bartnego do Wysowej. Przemoczeni do gatek odebraliśmy w deszczu plecaki i mokre namioty. Zaproponowałem, by poszukać stodoły, przeczekać tam ulewę i trochę wyschnąć. Od słowa do słowa zebrała się spora grupa stodolarzy. Znaleźliśmy ogromną stodołę, ustaliliśmy cenę, bodaj rybaka, czyli 5 złotych od osoby za noc. Umówiliśmy się na 2 noce. Policzyliśmy chętnych. 67 osób. Czyli zaczęło się od skromnego pomysłu dla kilku osób, a rozwaliliśmy trasę, bo prawie połowa uczestników poszła za nami. I tu zaczęły się schody. Gospodarz, widząc taką chmarę ludzi, zażądał dowodów osobistych. Były 3. Reszta nie skończyła 18 lat. Miałem ja i kumpel oraz Anicja Starnowa, nieformalna szefowa grupy dziewczyn z liceum medycznego. I tak, zupełnie niespodziewanie, zostaliśmy w trójkę formalnymi opiekunami blisko 70 nastolatków rozlokowanych w ogromnej stodole. Dość często w parach i zafascynowanych sobą, bo poznanych w czasie rajdu. Już podczas zmiany ubrań było słychać, że fascynacja przybiera rozmaite formy. Sprzyjał temu półmrok, bo tylko przy wejściu paliła się słaba żarówka, a stodoła była ogromna, z mnóstwem zakamarków. Kiedy ruszyliśmy do jedynej knajpy w Wysowej, w naszym zasięgu były piwo i pomidorowa, Alicja wzięła nas na bok i zarządziła akcję. Z wielkimi oporami, bo seks był wielkim tabu, zebraliśmy od chłopaków po złotówce i kupiliśmy w kiosku prezerwatywy marki Eros Olex. Alicja dość dyskretnie i mimo oporów wręczyła dziewczynom po sztuce na wszelki wypadek. Pewnie niewiele osób ich użyło. Bardziej podziałały, jak działają skarpetki antygwałtki czy majtki Bridget Jones. Uświadomiły wszystkim, że upojna i romantyczna noc w stodole może mieć poważne skutki. Dwie noce spędziliśmy schnąc i nie tylko w tej stodole, na zmianę z przesiadywaniem w knajpie. Zamawialiśmy najczęściej jedno piwo lub herbatę w czwórkę, by nas nie wyrzucono na ciągle lejący deszcz. Dorabialiśmy, grając na gitarach. W końcu dotarliśmy na zakończenie rajdu w mochnaczce niżnej pod Krynicą Zdrojem. Rozbiliśmy osuszone namioty i siedzieliśmy przy ognisku do rana. Kiedy w południe zaczęliśmy się pakować, okazało się, że część naszych już wcześniej wykruszył deszcz. Było trochę wolnych miejsc w Wielczu. Podwieźliśmy więc całą grupę medyczek Alicji do Tarnowa. Tłok sprzyjał zacieśnianiu relacji. Można, a nawet trzeba było brać dziewczyny na kolana. Na moich oczywiście usiadła Alicja. Autobus ruszył, a po chwili Alicja powiedziała: Marku, już Tarnów, musimy się żegnać. Tak trzymając na kolanach piękną dziewczynę ponad godzinę, zasnąłem. Kilka imprezowych nocy zrobiło swoje. Spotkaliśmy się potem jeszcze parę razy. Alicja była bardzo mądrą, młodą kobietą. Ja niestety jeszcze gówniarzem. Kiedy rok później zdała egzaminy pielęgniarskie w Tarnowie, a potem dostała się na Akademię Medyczną w Krakowie, ja byłem już w innym świecie. Robiłem praktyki dziennikarskie, a potem przewodnickie. Dorosłem później. Morał. Nigdy nie wiesz, co przed tobą postawi życie i jak smakuje władza. Nawet ta pozorna, bo przecież nikt nas nie uważał za jakichś wielkich szefów. Byliśmy tylko o kilka miesięcy starsi, dlatego mieliśmy dowody. Pewnie wielu ludzi z naszej grupy nawet nie zdawało sobie sprawy, że ktoś musiał tę odpowiedzialność na siebie wziąć. Tak naprawdę wzięła ją Alicja. Dla niej, dziewczyny bardzo religijnej, wręczanie prezerwatyw własnym koleżankom i dziewczynom z innych grup nie było łatwe. Ale uznała, że lepsze to niż niepożądane konsekwencje. Do dziś pamiętam Alicję jako osobę, która zrobiła to, co powinna, mimo że łamało to jej zasady, że było rewolucyjne w owych latach. 2.4. Historie przemyskie. Jak zostałem dziennikarzem. Kiedy wróciłem po tygodniu imprezowania w Beskidzie Niskim, w domu czekał list. Wezwanie z Politechniki Krakowskiej do stawienia się za 5 dni w ramach praktyk robotniczych przed studiami na akcji Przemyśl. Lekko, ale jednak trochę młotkiem w głowę. Już sama akcja brzmi groźnie. Także wezwanie, stawienie się gdzieś pod ruską granicą. Niepokój był, ale najpierw, po zmyciu tygodniowego błota i niedzielnym rosole, padłem na 20 godzin. Rano jednak trzeba było pomyśleć o spotkaniu z nową rzeczywistością. Koledzy mieli gorzej. Egzaminy. Ja już praktykę. Czy dam sobie radę? Start był nie najlepszy. W tak zwanym sztabie akcji grzecznego i zestrachanego OMC, o mało co studenta, opieprzył jakiś brodacz za tekst "Proszę pana". Wytłumaczył, że tu są sami studenci i mówi się po imieniu, a panowie to wyginęli na wojnie. Zakwaterowano nas, 5 leszczy pierwszoroczniaków, w zamienionym na wakacyjny akademik internacie budowlanki na Bakończycach. To tam żandarmeria posadziła szwejka, ale ważniejsze okazało się, że to internat budowlanki, czyli w ciągu roku szkolnego mieszkali tam sami chłopcy. Nasz pokój był po jakiejś mega imprezie. Kilka godzin sprzątania. Potem poszliśmy we dwóch pod prysznic. 4 otwarte kabiny, ale ciemno, wykręcone żarówki, jedynie jakaś poświata zza okien. Nagle ktoś wchodzi, zrzuca ubranie i... cholera, dziewczyna! Stoję tyłkiem do świata, cichuteńko, kumpel też. Ona po chwili ze słowami "cześć, chłopaki" znika. Pierwsza myśl – pakować się i uciekać póki czas. Druga – było ciemno, może nie rozpozna. Co za pieski start w studenckie życie, same wtopy. Na dzień dobry nieszczęsne "proszę pana", potem syfiasty pokój, a wieczorem damska łazienka. Nigdy jednak nie wiesz do końca, jak mówi Jacek Walkiewicz, czy to dobrze, czy źle. Brodaczem okazał się Jasiek Zych, mój niedoszły szwagier. Z siostrą jego żony chodziłem w 2. klasie liceum, zanim wyjechała do mamy do Stanów. Jaśka nigdy wcześniej nie widziałem, a to on był tym brodaczem. Już wtedy uznany dziennikarz i fotografik, między innymi znakomitych okładek przekroju. Do dziś się lubimy. Zasyfiony pokój był, jak się okazało, po dwudniowym pobycie mojej ukochanej wolnej grupy Bukowina. Trochę poimprezowali. Dwa tygodnie później Bukowina znowu przyjeżdżała na akcję z koncertami. Ktoś szukał w sztabie akcji gościa, który by napisał notkę do życia Przemyskiego, gdzie akcja studencka miała dwie strony do zapełnienia. Napisałem. Pod bardzo oryginalnym tytułem. Gitarą i piórem. Oryginalnym w cudzysłowie, bo był to tytuł kultowej wtedy i znanej wszystkim studentom kasety z piosenkami Wojtka Belona i Jasia Wołka. Kiedy Życie Przemyskie się ukazało, a Bukowina miała koncert, do sztabu, gdzie pracowałem, wszedł sam Wojtek Belon z gazetą w ręce i tekstem „Kto to napisał?”. Na trzęsących się nogach, ale wstaje i przyznaje się. Na to Wojtek przytula mnie i mówi „No fajne, dobrze to napisałeś, chłopie, dzięki”. I tak zostałem dziennikarzem. A ta łazienka? No cóż, to był internat budowlanki. Sami faceci, dlatego bez podziału na damskie i męskie. Studenci wykręcili więc żarówki. W dzień dziewczyny kąpały się z wartowniczką albo na drzwiach wieszały biustonosz. Chłopaki szli wtedy piętro wyżej lub niżej. Wieczorem zaś prysznice były koedukacyjne, bo i tak było ciemno. Ale strachu przed kompromitacją najedliśmy się na kilka dni. Mój drugi tekst dziennikarski był o rajdzie po fortach przemyskich, do nowin rzeszowskich czytanych w rodzinnej Nowej Dębie. Kiedy dumny jak paw przyjechałem do domu, tata powiedział, że jest wzruszony z powodu naszego nazwiska w nowinach, ale samego tekstu raczej nie zrozumiał. Nic dziwnego. Rajd był z okazji 22 lipca, święta Polski Ludowej. Cenzor wyciął więc wszystko, co dotyczyło I wojny światowej. Bezrefleksyjnie, jak to cenzor. Logiki w tym tekście więc nie było, ale za to moje nazwisko było w nowinach. Na pierwszym roku trochę pisałem, trochę siedziałem w radiu studenckim. Na drugim zostałem działaczem studenckim i sekretarzem Stowarzyszenia Dziennikarzy Studenckich. Do dziś mam legitymację. Ale mnie wywalili, bo się okazało, że nigdy nie byłem członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Do dziennikarstwa wróciłem w 1989. Dziś jestem członkiem brukselskiego IFJ, International Federation of Journalists, Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. I stamtąd już nikt mnie nie wyrzuci. Przez 10 lat pracowałem jako dziennikarz. Napisałem tysiące tekstów. Publikowałem w Polityce, Newsweeku, Gazecie Wyborczej Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu i wielu innych. Wniosek. Nigdy nie wiesz, co jest ważne. Co się stanie twoim zawodem. Ja jestem inżynierem transportu. Kolejowego. I z zawodu, i z wykształcenia. 2.5. Historie krakowskie. Starowicz, Zosia i egzamin. Historia o zasadach. Studia miałem dziwne. Transport kolejowy na Politechnice Krakowskiej. Dopiero się tworzyły, więc tworzyły się też ich zasady, zwyczaje, regulacje. Część zajęć na pierwszym i drugim roku przejęli asystenci nieoficjalni, czyli prawie magistrzy, bo jeszcze przed obroną. Inne zajęcia prowadzili karnie zesłani asystenci leserzy z sąsiednich wydziałów, bo nikt obiboków u siebie nie chciał. A jeszcze inne zajęcia? Profesorowie, szefowie instytutów o gołębim sercu. Nie chcieli nikogo zmuszać do tułaczki po nowym wydziale bez własnego budynku, więc sami przychodzili do nas na wykłady. Na przykład profesor Barański, matematyk, był tak życzliwym człowiekiem, że chodził po sali wykładowej i poprawiał błędy w naszych notatkach. Albo profesor Ilnicki od automatyki, przy okazji geniusz lingwistyczny, stara szkoła lwowska. Kiedy znalazł smakowite słowo, prowadził nas przez jego znaczenia w 8 językach, a my, prostacy, tylko rosyjski i odrobina angielskiego, lądowaliśmy wtedy w zupełnie nieznanym świecie. Konglomerat prowadzących w istocie był bardzo ciekawy. Łatwo jednak nie było. Studia na Wydziale Transportu to wielodyscyplinarny zlepek. Organizacji, elektroniki, materiałoznawstwa, elektrotechniki, informatyki itp. Zazwyczaj do zajęć trzeba się było solidnie przygotować. Jak nie zdałeś prekolokwium, to cię nie wpuszczano na warsztaty czy laboratoria. Musiałeś się douczyć, zdać i odrabiać je z innymi grupami. Szczególnie zapamiętałem dwa wydarzenia, oba związane z ETO, elektroniczne techniki obliczeniowe, czyli dzisiejsza informatyka. Zasady były proste. Na każdych zajęciach test i trzy pytania, za co mogłeś uzyskać 10 punktów, razem 100, bo testów było 10. Miałeś 60 punktów, to dostawałeś dost. Miałeś 59 lub mniej, pisałeś dodatkowy test. Poniżej nie pamiętam ilu, odpadka. Proste, jasne, żelazna konsekwencja. Co jakiś czas można było uzupełnić punkty dodatkowym zadaniem, by uniknąć odpadki. Coś jak szkolenie na zlikwidowanie punktów karnych dla kierowców. Jedną z asystentek była Zosia Bryniarska. Jeszcze bez magistra, ale już wtedy z zadatkami na świetnego profesora. Na drugim roku wpadły do naszej grupy dwie spadochroniarki z wyższych lat. Razem z Zosią zaczynały studia, mieszkały w akademiku przy Bydgoskiej na tym samym piętrze. Tam było też radio studenckie, był klub pod przewiązką, fantastyczne dyskoteki. Był nawet studencki dwuwiersz. Jeśli czujesz wolę boską, to przyjeżdżaj na Bydgoską. No i kiedyś Zosia pyta nas o te dodatkowe zadania. A spadochroniarki, jej koleżanki z pierwszego roku, mówią o super imprezie. Ona o zadaniu, one o gitarach. Po trzecim uniku powiedziała: następnym razem mnie zaproście, a nie teraz opowiadacie, jak fajnie było. I wrąbała koleżankom po 2-0. Byliśmy w szoku. Jak to? Koleżankom? Dysonans poznawczy mieliśmy straszny. Nasza logika i część emocji po stronie Zosi. W końcu co to za wyjątki? My musimy, każdy musi. Te nowe też. No, ale jednak wspólnota plemienna też działa. Te dwie nowe to w końcu nasze koleżanki, studentki. Naszych biją. Postępowanie Zosi doceniłem dopiero po latach i do dziś używam jako przykładu równego traktowania podwładnych, niezależnie od stopnia zaprzyjaźnienia. Druga historia jest bardziej osobista. Miałem zaliczenie z tego ETO na 5,0. Egzamin był w budynku dyrekcji PKP przy placu Matejki, na słynnej Odrze. To taki socjalistyczny komputer typu IBM. Dostaliśmy zadania. Miałem napisać programik liczący maksima w kolumnach i minima w wierszach. Napisałem. Pani maszynistka informatyczna wydrukowała karty perforowane. Tak właśnie Odra czytała. Każdy wiersz programu kodowano na osobnej karcie perforowanej. Żebyście nie myśleli, że to był czas dinozaurów, przypomnę, że w niektórych stanach USA tak do dziś koduje się karty głosowania do kongresu. Wrzuciłem karty, maszyna je przeczytała i wydrukowała świetne wyniki. Z dumą oddałem wydruk, czekając na kolejne 5,0. Tymczasem profesor Wiesław Starowicz, wtedy młody doktor, ze stoickim spokojem zaproponował 2,0. W pośpiechu pomyliłem się i policzyłem te maksima i minima odwrotnie. Próbowałem jeszcze negocjować, bo jednak policzyłem, ale wyrok był ostateczny i okrutny. Albo za 12 minut obliczę to poprawnie, albo pała i drugi termin. Po minucie ślepej wściekłości na bezsens propozycji, co można zrobić w 12 minut, i na samego Starowicza rozum mi wrócił. Okazało się, że wystarczy napisać tylko dwie nowe linijki programu i wydrukować tylko dwie nowe karty. On wiedział to od początku, ale zrobił mi test. Myślisz, czy wolisz się wściekać i załamać? Pomyślałem. I zdążyłem. Wniosek pierwszy. Nie mieszaj światów prywatnych i zawodowych. Bądź sprawiedliwy, a ludzie, którymi zarządzasz, to docenią. Wniosek drugi. Ucz siebie i innych systematyczności. Jak co tydzień, to co tydzień. Zawsze tak samo, bez dnia dziecka. Ustalaj jasne reguły gry, dla wszystkich te same. Wniosek trzeci. Nie odpuszczaj. Korzystaj z tego, że w stresie twój mózg pracuje szybciej i sprawniej, ale chętnie też w panice ucieka. Masz wybór. Nie uciekaj więc, ale stań do walki. 2.6. Paranoja jest goła, czyli hołd dla kory. O schyłku stanu wojennego. Paranoja jest goła i boli wszystko. Boli głowa, boli ciało, boli serce. Tak było przez kilka lat agonii świata komuny. Tak się złożyło, że Kora i Marek Jackowski byli moimi sąsiadami. Mieszkaliśmy w blokach obok siebie. Siostra Marka mieszkała w Zakopanem i miała przyjaciółkę Traudę, profesora biologii w Berlinie. Trauda była także naszą przyjaciółką. Przekazywała dla siostry Marka rozmaite rzeczy, nawet czasem ważne leki, a ja zanosiłem je jemu albo Korze. Którejś grudniowej nocy staliśmy nawet w jednej kolejce po wigilijne karpie. To był podły czas. Czas wrogości. Czas stanu wojennego. Kilka lat temu spotkałem Korę w Sopocie na Europejskim Forum Nowych Idei. Oczywiście pamiętała mnie i tamte czasy. I mówiła o nich twardo. I przestrzegała. Nigdy nie możemy dopuścić, by grupa ideologicznych frustratów znowu wbijała nas, Polaków, w swoje chore wizje. Kora całe swoje życie była twarda. Miała własne ideały i nigdy nie odkładała ich na bok. Kiedy odwołano stan wojenny w 1983 roku, w Polsce nastał czas marazmu. Byliśmy w czarnej dupie i każdy próbował jakoś sobie radzić. Jedzenie i buty były na kartki. 200 tysięcy sojuszniczego wojska stało na naszej ziemi. Komuna niby rządziła, ale większość ludzi miała to gdzieś. Marazm, bezwład, nijakość. Oto przykłady tej degrengolady. Kończyłem studia. Pamiętam swój egzamin magisterski, obronę pracy. Po nim około południa pojechałem do kolejnej pracy. Dwa pokoje po malarzach trzeba było umyć. Odwiesiłem krawat i garniak na wieszak i wziąłem się do roboty. Do domu wróciłem koło 20:00, wykąpałem dzieci. Jak świętowałem? I czy w ogóle? Nie przypominam sobie. Mimo, że miałem stypendium fundowane przez PKP, to nikt specjalnie mnie tam nie chciał. To, co kilka lat wcześniej miało mnie przywiązać do PKP, bym nie uciekł, teraz raczej zobowiązywało ich, by dać mi jakąś pracę. W efekcie wylądowałem w zasadniczej szkole zawodowej Polskich Kolei Państwowych jako nauczyciel zawodów kolejowych na 2/3 etatu. By mieć pełny etat, dostałem 1/3 dodatkowo jako opiekun szkolnego koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dyrektor był fascynatem wyjazdów w góry, a ja pilotem wycieczek i przewodnikiem z państwową blachą. Dzięki temu etatowe 12 godzin robiłem w 2-3 dni i raz w miesiącu zabierałem grupę uczniów w góry. Dla mnie było to przedłużenie studenckości, bo najczęściej spaliśmy w studenckich chatkach w Beskidach. Byłem więc nauczycielem sterowania ruchem pociągów, profesorem, opiekunem młodych szkolnych turystów i jednocześnie pracowałem na dwóch etatach sprzątaczek w zakładzie obrotu towarowego spółdzielczości mleczarskich w Krakowie przy Lindego, jakieś 5-7 minut na piechotę od mojego domu. Idealna robota. Kiedy byłem w tej drugiej pracy i sprzątałem korytarze oraz szatnie, słyszałem z ramp ładunkowych hasło: skała przyjechała. Odzew brzmiał: skała już jest i sprząta. Taki żarcik. Ta skała z rampy to był transport masła lub sera ze spółdzielni mleczarskiej w podkrakowskiej Skale. Niedaleko niej jest zamek w Pieskowej Skale i maczuga Herkulesa. Pracowałem w tych chłodniach dokładnie 1059 dni przez 2 ostatnie lata studiów i rok już jako magister inżynier. Każdego roboczego dnia. Bez wakacji, z gorączką, chory, w Wigilię i w Wielką Sobotę, bo sklepy były czynne. Niemal równo 3 lata. Dlaczego, będąc już inżynierem, nadal myłem podłogi w szatni? Bo przez 60-90 minut dziennie ogarniałem 2 etaty sprzątaczki. Płacono mi za to przez spółdzielnię studencką 3 razy więcej niż za etat inżyniera-nauczyciela w państwowej szkole. Koledzy i koleżanki z magazynu witali mnie jak uczniowie. Cześć, profesor! Co zaskakujące, bez złośliwości i ironii. Często też radzili się w rozmaitych sprawach. Zwykle gdzie posłać dzieci do szkoły. Dodatkowy atut. W bufecie miałem kartę pracownika i kupowałem rozmaite rzeczy bez kartek. Czasem kawę, czasem szynkę, czasem karpia na święta. To kompletnie dziś niezrozumiałe sytuacje. Że mogłem kupić kawę bez kartek i bez kolejki, albo czekoladę dla dzieci. Ale takie właśnie były czasy. Ponadto moi mleczarze handlowali wymiennie nadwyżkami z innymi hurtowniami i to, co wymienili, szło do bufetu, do podziału dla wszystkich. Czasem była to szynka konserwowa, czasem proszek do prania. Byłem też w nieoficjalnej i chyba nielegalnej spółce magazynowej. Sery miały ubytność 1%, to znaczy tyle masy sera żółtego mogło wyschnąć w magazynie. Dlatego palety z serem przykrywano wilgotnymi płachtami, a niewyschniętym 1% sera dzielili się wszyscy. Jako sprzątaczkę doliczono mnie do ekipy i 2-3 razy w tygodniu w mojej szafce w szatni znajdowałem swój przydział sera. Paranoję tych czasów pokazuje choćby zwyczajne masło. Było na kartki. Ludzie je oszczędzali. Chomikowali. Latami leżało w zamrażarkach. Ale coraz częściej pojawiało się bez kartek. Było też zagraniczne, z jakiegoś systemu darów. Ludzie jednak nie wierząc komunie trzymali te nadwyżki. Kiedy w czerwcu, bodajże w 1986, komuna kartki na masło zniosła, w naszych magazynach ZOT nastąpiła tragedia. Nikt, ale to naprawdę nikt nie kupował masła. Ludzie zaczęli zjadać te zapasy. Było lato, produkcja masła ogromna, zbytu nie ma, chłodnie puchną. Przykład trywialny, ale pokazujący, jak żyliśmy w tych chorych czasach w połowie lat 80. Wielu próbowało coś robić. Otwierało małe firemki. Część dzisiejszych prywatnych gigantów ma jako datę założenia właśnie te trudne lata schyłku komuny od 1980.